Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Apostołowi Filipowi Benedykt XVI poświęcił katechezę podczas audiencji ogólnej. Prosił także o modlitwę w intencji jego pielgrzymki do ojczyzny. Za chwilę relacja ze spotkania papieża z wiernymi na placu Świętego Piotra oraz wypowiedź premiera Bawarii Edmunda Stoibera na temat niemieckich oczekiwań wobec zbliżającej się papieskiej wizyty. Następnie naszym gościem będzie ojciec Tomasz Wroński, z którym rozmawiać będziemy na temat trwającej kapituły generalnej kapucynów. Na koniec zaś Adam Brosz zaprowadzi nas do kolejnej polskiej pamiątki, tym razem na Kapitolu. 6 września na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Papież poprosił o modlitwę w intencji podróży do ojczystej Bawarii. W katechezie na audiencji ogólnej przypomniał postać apostoła Filipa.
Jak czytamy w Ewangelii, Filip pochodził z Betsaidy. Tuż po powołaniu wykazał się apostolskim zapałem, gdy przyprowadził do Jezusa Natanaela, zachęcając go świadectwem: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Podczas cudownego rozmnożenia chleba dał się poznać jako ten, kto trzeźwo ocenia rzeczywistość. Za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Równocześnie jednak charakteryzował się religijną ciekawością Bożych tajemnic. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Tą prośbą sprowokował Jezusa do objawienia prawdy o swej jedności z Ojcem. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Według tradycji, po zesłaniu Ducha Świętego, Filip apostołował w Grecji i Frygii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.
Audiencja ogólna odbyła się na placu Świętego Piotra. Wśród 25 tysięcy pielgrzymów było 1,5 tysiąca Polaków. Papież zachęcił ich do kroczenia drogą wiary na wzór Filipa apostoła.
Pozdrawiam obecnych tu Polaków! Apostoł Filip, który w Jezusie rozpoznał zapowiedzianego przez proroków Mesjasza, zaprasza nas do spotkania z nim. Mówi: chodź i zobacz. Jest to wezwanie do naśladowania i kontemplacji, do poznawania Chrystusa i do odpowiadania na Jego miłość przez życie wiernej miłości. Przyjmijmy to zaproszenie. Niech wam Bóg błogosławi.
Następna audiencja generalna z uwagi na papieską podróż do Bawarii odbędzie się za 2 tygodnie, 20 września. Benedykt XVI poprosił o modlitwę w intencji jego wizyty w ojczyźnie.
Dziękuję Panu za możliwość odwiedzenia po raz pierwszy po wyborze na biskupa Rzymu mojej ziemi rodzinnej w Bawarii. Towarzyszcie mi, drodzy przyjaciele, w tej wizycie, którą zawierzam Najświętszej Maryi Pannie. Niech ona będzie mą przewodniczką. Niech uprosi narodowi niemieckiemu ponowną wiosnę wiary i obywatelskiego postępu.
Krzysztof Karczewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie. Przyjechaliśmy wspólnie z delegacją z powiatu monachijskiego. Mamy partnerską współpracę. Niewątpliwie w tym jest działanie opatrzności, że po arcybiskupie Krakowa mamy papieża, byłego arcybiskupa Monachium. To jest niewątpliwie znak dla obu narodów, dla wspólnoty chrześcijan, żeby budować na korzeniach chrześcijaństwa wspólną Europę.
Jesteśmy z Norymbelgii, z Polskiej Misji Katolickiej. Przygotowujemy się do spotkania z Benedyktem XVI w Niemczech. Dla Polaków mieszkających w Niemczech to jest takie wielkie święto, spotkanie z innymi rodakami, spotkanie z całym Kościołem też. Ta pielgrzymka pozwoli ożywić wiarę w kościele niemieckim.
Wspólnota modlitewno-liturgiczna Jonasz z Kamienia Pomorskiego. Jesteśmy tutaj na audiencji, ponieważ w tym roku obchodzimy 20-lecie powstania. Ludzie przychodzą do wspólnoty, potem się okazuje, że tak jakby trzeba iść za Chrystusem dalej. Uczą się, że wspólnota to nie jest prosta droga, że są też trudne momenty i uczą się je przezwyciężać. No i uczą się przede wszystkim kochać Boga i drugiego człowieka.
Jak do zbliżającej się wizyty Benedykta XVI przygotowuje się jego ojczyzna? Zapytaliśmy o to premiera Bawarii Edmunda Stoibera.
Ja, wir sind natürlich alle in einer frohen Erwartung Bayern.
Jesteśmy wszyscy szczęśliwi, mogąc przyjąć Ojca Świętego. Bawaria, rzecz jasna, jest zadowolona. Nasza Bawaria jest regionem głęboko chrześcijańskim, być może wśród wszystkich regionów Europy najbardziej nacechowana chrześcijaństwem. Dlatego ludzie są oczywiście bardzo zadowoleni, zwłaszcza te gminy i miasteczka, które papież przyjeżdża odwiedzić, głęboko związane z jego drogą życia. Są szczęśliwi, a radość jest nieskończona.
Na jakie tematy i pytania spodziewa się pan uzyskać odpowiedź od papieża, zwłaszcza gdy chodzi o Niemcy?
Myślę, że żyjemy w czasach wielkich przemian. Znamy ważność kwestii gospodarczych, a globalizacja to oczywiście wielkie wyzwanie także w wymiarze ekonomicznym, które angażuje wszystkich, również mieszkańców Bawarii. Ale globalizacja to także wyzwanie dla kultur, któremu muszą one sprostać, jeśli chcą przetrwać. Sądzę, że w stawianiu czoła temu wyzwaniu ważne jest dla wszystkich młodych stawiać sobie za punkt odniesienia wartości chrześcijańskie, jak świętość człowieka, równość kobiet i mężczyzn, solidarność, wolność w odpowiedzialności oraz katolicka etyka społeczna. Jest wiele tematów, nad którymi warto się zastanowić. Oczywiście żyjemy w czasach, w których nie tylko gospodarka i rozwój stanowią odpowiedź. Wręcz przeciwnie, bowiem rozwój społeczny i gospodarczy napotyka przeszkody, a ludzie przeważnie są gotowi do refleksji nad podstawowymi sprawami. I w tym właśnie momencie przybywa papież, stając wobec potrzeby odpowiedzi na te pytania.
A o czym konkretnie chciałby pan porozmawiać z papieżem podczas osobistego spotkania w sobotę po południu?
Jeśli byłaby możliwość, to oprócz pewnych spraw osobistych, chciałbym zapytać go o to, jak postrzega Bawarię na tle Europy. Drugi temat, który chciałbym poruszyć, to ten, jak widzi on ogólnie relacje między kościołami, między Watykanem a islamem, które obecnie odgrywają tak wielką rolę w Europie. Dużo większą i bardziej odmienną niż to bywało w przeszłości. Myślę, że papież, który nie tylko szuka pojednania z prawosławiem, ale nawiązuje także dialog z grupami muzułmańskimi, posiada odpowiedź dla każdego.
Ojciec Święty po raz drugi przybywa do ojczyzny i po raz drugi nie odwiedza Berlina. Jakie znaczenie ma ta wizyta w Monachium i Bawarii dla całych Niemiec?
Oczywiście papież w pierwszym rzędzie odwiedza swoją rodzinną ziemię, czyli bawarską ojczyznę. Takie było jego życzenie, jak to z radością i serdecznością powiedział w Castel Gandolfo, aby spotkać drogie mu osoby, które stanowiły część jego życia. Chce zobaczyć miejsca, gdzie żył i naprawdę dowiedzieć się, jak obecnie wyglądają. Trzeba zdawać sobie sprawę z jego dogłębnego przywiązania do ojczyzny. Myślę, że da się zrozumieć, iż jest to przede wszystkim wizyta duszpasterska, a zarazem odwiedziny w domu rodzinnym. To nie jest oficjalna wizyta państwowa, ale przede wszystkim odwiedziny rodzinnej bawarskiej ziemi. Podobnie jak w ubiegłym roku w Kolonii, jest to oczywiście także wizyta w Niemczech. I mam nadzieję, że to, co wydarzy się w Bawarii, wielkie uroczystości i przemówienia, wybiegną poza jej granice, na całe Niemcy i Europę. Mam też nadzieję, że dotrą również do tych regionów, gdzie jest mniej chrześcijan.
Mówił premier Bawarii Edmund Stoiber.
W Rzymie trwa kapituła generalna zakonu braci mniejszych kapucynów. Uczestnicy kapituły wybrali nowego przełożonego generalnego, a naszym gościem jest ojciec Tomasz Wroński z Biura Komunikacji Ojców Kapucynów. Proszę ojca, czy można prosić o podsumowanie dotychczasowych obrad?
Pierwszy tydzień kapituły to podsumowanie dotychczasowego sześciolecia, właściwie 12 lat, ponieważ poprzedni generał, ojciec John Corriveau, Kanadyjczyk, przez 2 kadencje prowadził zakon. Także te 12 lat zostało podsumowane w raporcie, które jest pewnym obrazem, gdzie zakon się rozwija, gdzie zakon jest właściwie, przykro powiedzieć, na wymarciu. Tutaj szukaliśmy też perspektyw na następne lata. John Corriveau, robiąc ten obraz, posłużył się współczesnymi sposobami komunikacji i także wziął pod uwagę dane statystyczne. i te dane statystyczne pokazują, że zakon się jakby przenosi z miejsca na miejsce na mapie świata, podobnie jak Kościół, jak chrześcijaństwo. Tam, gdzie kiedyś zakon był bardzo żywotny, w Europie Zachodniej, pamiętamy jeszcze w Polsce, kiedy bracia z Holandii przyjeżdżali wspomagać naszą prowincję, dzisiaj tam są właściwie puste klasztory i bracia zastanawiają się, który kolejny klasztor opuścić, sprzedać, jak zorganizować opiekę dla staruszków. Natomiast zakon przenosi się w nowe miejsca i tak właśnie Europa Wschodnia, Polska to jest ten obszar, gdzie zakon patrzy z nadzieją, bo jest dużo powołań. I Azja, i prowincje indyjskie, skąd bardzo dużo misjonarzy mamy i oni także przyjeżdżają i dzisiaj wspomagają wspólnoty w Europie, na przykład w Szwajcarii, w Niemczech. Naszą prowincję także generał prosił, by wspomóc prowincje zachodnie, także kilku braci uda się do Anglii, bracia z Krakowa już od 25 lat są w Austrii.
Jeśli mówimy o przenoszeniu się zakonu, czy przesuwaniu się środka ciężkości na inne kontynenty, to nie sposób nie zapytać o istotę charyzmatu. Widać, że charyzmat franciszkański, a konkretnie kapucyński, jest żywy. Jakie są jego te mocne strony, które przyciągają nowe powołania, przyciągają nowych zainteresowanych franciszkańskim życiem?
Poprzedni generał duży nacisk położył na sprawę ślubu ubóstwa. I to nie tylko w takim charakterze duchowym, ale także bardzo konkretnym, żeby ustawić sprawę finansów w zakonie w sposób bardzo klarowny, przejrzysty, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, czy jesteśmy rzeczywiście zakonem żebraczym, czy jesteśmy ubodzy, czy nie. I powstała Komisja Solidarności, poprzez którą dobra i środki są dysponowane na cały zakon. I to jest niezależne od tej pomocy personalnej, bo czasami bracia są wysyłani do innych prowincji z myślą, żeby wspomóc własną, czy otrzymać jakieś środki, więc tutaj dwoma drogami idzie pomoc ludzka, żeby pomóc prowincje wymierające, a pomoc materialna jest jakby niezależna. I myślę, że ta klarowność naszego życia jest jakimś jednym z magnesów, który przyciąga nowe powołania. I na Białorusi mamy młodą prowincję i powołania są. To jest pewien znak, że ten charyzmat jest żywy, że funkcjonuje.
A w przypadku terenów takich prawdziwie misyjnych, tam gdzie chrześcijaństwo jest w ogóle w mniejszości?
Nasi bracia z polskich prowincji są w Republice Środkowej Afryki i w Gabonie. To takie typowo misyjne kraje i też widzimy, że jest zainteresowanie ze strony młodzieży. Oczywiście jest potrzebna trochę dłuższa ta formacja, żeby przygotować młodzież, bo tam na miejscu nie ma struktur, także oni prawdopodobnie będą przyjeżdżać do Polski czy gdzieś do Europy i mamy nadzieję, że ta nasza obecność będzie miała przyszłość.
Cały czas wracamy do polskich kapucynów. Jak wygląda właśnie polska prowincja obecnie? Jak wygląda jej stan?
W tej chwili są dwie prowincje, krakowska i warszawska. W sumie około 600 braci. W większości zajmujemy się duszpasterstwem parafialnym, ale także tym naszym charyzmatycznym, typowo kapucyńskim, czyli spowiednictwem, opieką nad grupami trzeciego zakonu, także duszpasterstwo trzeźwościowe. Od niedawna duszpasterstwo także wydawnicze poprzez środki przekazu.
Czy są jakieś nowe wyzwania na terenie Polski, które można byłoby w jakiś sposób wyróżnić również podczas obrad kapituły?
Myślę, że jest potrzeba pomocy ze strony zakonu dla formacji, dla utrzymania tych domów formacyjnych, gdzie jest po kilkudziesięciu studentów, kleryków i zakon z nadzieją patrzy na Polskę, że są powołania, ale my też z nadzieją oczekujemy na jakąś pomoc, żeby te powołania przyjąć i mamy w pewien sposób kryzys powołań, bo nie ma gdzie położyć ludzi.
Kiedy mówimy o kapitule generalnej, ona jest oczywiście okazją do podsumowania tego, co było do tej pory, podsumowania stanu zakonu, ale też do otwarcia pewnych perspektyw na przyszłość. Jakie oczekiwania, jakie nadzieje?
Ponieważ widzimy, że zdarzają się przypadki odejść, że jest kryzys powołań na Zachodzie i jest pytanie, dlaczego ten kryzys tam występuje, dlaczego tego kryzysu nie ma gdzie indziej. I bracia zwrócili uwagę na potrzebę formacji wiary. To znaczy, żeby człowiek, który przychodzi do zakonu, miał tę podstawę wiary, nie tylko skupiał się na samym powołaniu kapucyńskim, ale na tym podstawowym powołaniu chrześcijańskim, żeby uniknąć sytuacji kryzysu, bo najczęściej kryzys czy odejścia zakonu, czy porzucanie kapłaństwa ma u swoich podstaw właśnie ten kryzys wiary, wiary rozumianej jako relacja z żywym Bogiem, jako intymna więź z Chrystusem. W ostatnim czasie koncentrowaliśmy się na temat zagadnień solidarności ekonomicznej, klarowności naszego życia pod względem ubóstwa, ale teraz właśnie przychodzi kolej na to, żeby zaakcentować właśnie wyraz modlitwy, kontemplacji i formacji wiary.
Mówiliśmy przez moment o środkach przekazu, obecności kapucynów w świecie tych środków przekazu. Ojciec reprezentuje biuro komunikacji. Jakie nowości w tej dziedzinie można odnotować podczas tej kapituły?
Po raz pierwszy kapituła, można powiedzieć, że odbywała się także online, czyli przez internet. Bracia z całego świata mieli możliwość codziennie otrzymywać wiadomości, oglądać zdjęcia. Także robiliśmy krótkie materiały filmowe czy dźwiękowe. Przewidujemy także próbę transmisji przez internet mszy świętej na zakończenie. Na poprzedniej kapitule wysyłano faksy do poszczególnych domów, że wybrano generała. Dzisiaj po prostu 3 minuty po wyborze wiadomość poszła już w obieg i bracia bardzo cenią to sobie. Wczoraj po wyborze mieliśmy 6 000 odwiedzin na stronie, na 11-tysięczną wspólnotę.
Czy można powiedzieć zatem, że kapucyni, choć jak każdy zakon, mają swoje problemy wewnętrzne, stają się bardziej dzięki temu światową rodziną?
No tak. Komunikacja dzisiaj ma ogromną rolę w integrowaniu ludzi, w tworzeniu wspólnoty. Poprzedni generał bardzo nalegał na to, żeby jak najwięcej języków było na naszej stronie i obecnych możliwości komunikacji w zakonie. Także robimy tą stronę w internecie w 7 językach. To jest duże wyzwanie, bo trzeba zbiegać od tłumacza do tłumacza, ale to przynosi efekty.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ojciec Tomasz Wroński z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
Polskie pamiątki w wiecznym mieście. Przedstawia Adam Brosz.
Epitafium Michała Korniakta w kościele Santa Maria in Ara Celi na Kapitolu. Kościół zbudowany jest na fundamentach świątyni bogini starożytnego Rzymu Junony. Najwcześniejsza nazwa chrześcijańska kościoła to Santa Maria in Capitolio. Gotycka budowla była szereg razy przebudowywana i uzupełniana kaplicami. Epitafium znajduje się w prawej nawie bocznej między kaplicami San Girolamo i Crocifisso. W środkowym polu w eliptycznej niszy po piersi zmarłego ubranego w szatę o wydatnym fałdowanym kołnierzu jest realistycznym portretem współczesnego młodzieńca w modnym stroju i silnie zaznaczonych cechach etnicznych. Poniżej część z napisem na czarnym marmurze. Ród Korniaktów wywodził się z Krety. Najsłynniejszy przedstawiciel rodu i ojciec Michała to Konstanty, zmarły w 1603 roku, osiadł we Lwowie, gdzie zajmował się handlem winem i lichwą. We Lwowie posiadali słynną kamienicę Korniaktów. Ożeniony był z Anną Dzieduszycką, stąd na epitafium Michała herb Dzieduszyckich. Michał, urodzony w 1575 roku, zapisał się na Akademię Krakowską, a w kilka lat później udał się wraz z braćmi do Ingolstadt, Padwy i do Rzymu, gdzie wkrótce po przybyciu zmarł, mając lat 19. Nagrobek ufundowali bracia zmarłego Konstantyn i Aleksander, zapewne niebawem po śmierci Michała. Według Tadeusza Chrzanowskiego epitafium jest projektowane przez Tomasza Tretera przy współudziale Flamandczyka Nicolasa Masterta, podobnie jak nagrobek Hozjusza w Santa Maria in Trastevere. Kościół Ara Celi z epitafium Michała Korniakta znajduje się na Kapitolu i jest widoczny z Piazza Wenecja.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy środowy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.